będzie pochwalony jest Chrystus. Nasze kolejne spotkanie o miłosierdziu Bożym dzisiaj w nauczaniu i życiu Kościoła. W czasie naszych ostatnich spotkań powiedzieliśmy sobie o miłosierdziu, tym największym przymiocie Boga w Starym i Nowym Testamencie, czyli w Księgach Objawionych, gdzie Bóg ukazuje nam tajemnicę swojego miłosierdzia. Dzisiaj w tym naszym spotkaniu spróbujmy wspólnie przyjrzeć się nauczaniu Kościoła, które zaraz po Piśmie Świętym ukazuje nam dobrego Boga jako miłosiernego Stwórcę i Odkupiciela, wyświadczającego miłosierdzie światu i każdemu człowiekowi. Na początku trzeba powiedzieć, że prawda o miłosierdziu Bożym zapisana na kartach Starego i Nowego Testamentu zawsze była, choć nie bezpośrednio i dosłownie przedmiotem refleksji teologicznej i nauczania Kościoła, zarówno ojcowie Kościoła, a po nich doktorzy Kościoła uważali, jak i do dzisiaj uważają, że miłosierdzie Boże jest najwyższą doskonałością Stwórcy, naszego Odkupiciela i Uświęciciela. Święty Augustyn na przykład uważał, że Bóg okazał swoje wielkie miłosierdzie, stwarzając człowieka, a gdy ten popadł w grzech, objawił jeszcze większe miłosierdzie, zbawiając go przez krew swojego Syna. Święty Tomasz natomiast dowodził, że miłosierdzie Boże jest najwyższą doskonałością Boga w Jego stosunku do stworzeń. Równolegle z wypowiedziami teologów, także w nauczaniu doktrynalnym Kościoła, wspomniano o miłosierdziu Bożym zarówno w ogólnych, krótkich wzmiankach o tej tajemnicy w Bogu, jak i w wypowiedziach wskazujących na związek miłosierdzia Bożego z wielką tajemnicą wcielenia i Odkupiciela, a także w usprawiedliwieniu grzesznika oraz w sakramentach świętych i innych środkach łaski. Idąc dalej, miłosierdzie Boże i odwoływanie się do Niego zapisało się także w orzeczeniach kilku synodów oraz Soboru Trydenckiego, jak również w nauczaniu poszczególnych papieży, którzy troszczyli się o to, by Kościół nieustannie podejmował dzieła miłości, i tak możemy też tutaj przywołać choćby papieża Leona Wielkiego, Innocentego III, Klemensa VI, Piusa IX, Leona XIII, Piusa X czy Benedykta XV, którzy także w swoich wypowiedziach bardzo często odnosili się do prawdy o Bożym miłosierdziu. Warte przytoczenia są także słowa papieża Jana XXIII, który podczas inauguracji II Soboru Watykańskiego powiedział, że Kościół musi posługiwać się przede wszystkim lekarstwem miłosierdzia. W tym miejscu możemy powiedzieć, że dochodzimy do momentu, kiedy to w oficjalnym nauczaniu Kościoła pojawił się pierwszy dokument, który wprost zostaje poświęcony miłosierdziu Bożemu, a jest to encyklika Dives in Misericordia Jana Pawła II. Dokument, który stanowi istotną proklamację całej prawdy o miłosierdziu Boga, a co jest konkretną odpowiedzią na nauczanie soborowe. Wielkim bowiem pragnieniem, już wiemy, Jana Pawła II świętego, było głoszenie światu, a nade wszystko współczesnemu człowiekowi, wyjątkowej miłości Boga do każdego człowieka, bez względu na to, kimkolwiek jest. W owym dokumencie papież podkreślił, jak ważne jest, by Kościół o sobie Jezusa Chrystusa raz jeszcze odsłonił oblicze Ojca, który jest Ojcem Miłosierdzia oraz Bogiem wszelkiej pociechy, o czym mówi nam list do Koryntian, to jest drugi list do Koryntian w pierwszym rozdziale, werset trzeci. Tym samym święty Jan Paweł II, jako jeden ze świadków Bożego Miłosierdzia, o którym jeszcze nieraz będziemy w czasie naszych spotkań sobie mówić, w całym swoim nauczaniu poświęconym tematyce Bożego Miłosierdzia dokonał rekapitulacji, czyli streszczenia dotychczasowej doktryny Kościoła. A to z pewnością było motywacją, a może jeszcze bardziej przynagleniem do dalszej kontynuacji tego nauczania, co czynił zarówno Benedykt XVI, jak i obecny papież Franciszek, który w czasie swojej pierwszej odprawianej mszy świętej, po tym jak został wybrany na stolicę Piotrową, mówił: Przesłanie Jezusa to miłosierdzie. Dla mnie, mówię to z pokorą, jest to najmocniejsze przesłanie Pana. Później wiemy i z pewnością znamy, że wydał dwa dokumenty, bullę Misericordiae Vultus, a także list apostolski Misericordia et Misera, do których także w przyszłości szerzej się będziemy odnosić. Mówiąc o treściach dotyczących i wprost mówiących o Bożym miłosierdziu, możemy, a może wręcz powinniśmy, odnieść je do życia Kościoła. I tutaj chyba wszyscy się zgodzimy, że w tak ogólnie zrozumianym życiu Kościoła, w jego działalności, w kaznodziejstwie, liturgii, czy też samej pobożności wiernych, można odnaleźć elementy prawdziwej i szczerej wiary w miłosierdzie Boże oraz oznaki czci oddawane tejże tajemnicy. Zauważmy, że działalność charytatywna Kościoła zawsze miała u podłoża prawdę o miłosierdziu i była odpowiedzią na ewangeliczne wezwanie. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny, co czytamy w Ewangelii Świętego Łukasza w 6 rozdziale, 36 wersecie. Idąc dalej, w samej liturgii, w całym roku kościelnym, w modlitwach mszalnych i brewiarzowych, szczególnie zaś w okresie Wielkiego Postu i Wielkanocy, niejednokrotnie wychwalane jest miłosierdzie Boże i oddawana jest cześć Bogu w tej tajemnicy. Także sakramenty święte, sprawowane w Kościele, a pośród nich w szczególności sakrament Chrztu Świętego oraz pokuty i pojednania, jawią się jako źródła miłosierdzia Bożego wobec je przyjmujących. Nie inaczej może być też odczytana prywatna pobożność, której przez nabożeństwa i modlitwy wierni zwracają się do Boga w różnorakich potrzebach, a także często w obliczu nieszczęść czy innych tragedii. To nie jest nic innego jak wołanie o miłosiernego Ojca, aby się zlitował nad konkretną sprawą i przyszedł z pomocą biednym ludziom. Trzeba jednakże stwierdzić, że mimo iż idea miłosierdzia Bożego była znana w Kościele od wieków, to aż po XX wiek niestety nie była wystarczająco uwydatniona, czy to w formie pisanej, takiej jak oficjalne dokumenty Kościoła, czy też w codziennej, zakorzenionej w życiu pobożności wiernych, która nie sięgała szerszych wymiarów. W religijności dominowało bowiem bardziej postrzeganie Boga jako wszechmocnego i sprawiedliwego, z pomniejszeniem ufności w Jego miłosierne zwrócenie się ku człowiekowi. Owa sytuacja niejaka sama z siebie niosła postulat ponownego zainteresowania się tajemnicą miłosierdzia i zwrócenia się ku Bogu miłosiernemu. A jak kolejne wydarzenia w historii Kościoła pokazują, to sam Bóg w swoim szczególnym działaniu wprost dopominał się o uczczenie Go w tajemnicy Jego miłosierdzia. A teraz z pewnością wszystkim nam na myśli przychodzi osoba siostry Faustyny Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia, i słusznie, to właśnie za przyczyną prywatnych objawień, które, tak wiemy, niejednokrotnie miały miejsce w szczególniejszych okresach życia Kościoła i pozostawały w pewnym związku z ożywieniem konkretnych form religijności. Pan Bóg zbliżał się do konkretnego człowieka jeszcze bardziej. Ksiądz biskup Henryk Ciereszko w jednym ze swoich artykułów, z których w treści w jakiejś części korzystam w dzisiejszej audycji, pisze o tym, jak wraz z potrzebą ożywienia się wiary i kultu miłosierdzia Bożego, która zdawała się być nagląca od początku XX wieku, pojawiły się objawienia wskazujących na tenże kult o miłosierdziu Bożym. Jako pierwsza otrzymała je siostra z zakonu wizytek Benigna Consolata Ferrero, żyjąca w latach od 1885 do 1916, Włoszka, która przez samego Pana Jezusa została nazwana sekretarką miłosierdzia. Wezwana ona była do ogłoszenia światu, że Bóg jest miłością i miłosierdziem i że oczekuje wiary i zaufania Jego dobroci i pragnie przebaczać grzesznikom, jeśli tylko z żalem i skruchą, bez obawy lęku, będą się do Niego zwracać. Pan Jezus mówił do niej: przygotuję dzieło miłosierdzia. Chcę zupełnego odnowienia społeczeństwa, ale pragnę, by to było dziełem miłości. Siostra Benigna Consolata pozostawiła dzienniczek zawierający treść orędzia miłosierdzia Bożego, ale ono nie zostało szerzej rozpowszechnione, co, jak przypuszcza ksiądz Ciereszko, być może wskutek zawieruchy i wojny I światowej. Niemalże równocześnie z tym objawieniem podobne otrzymała Hiszpanka, siostra ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Serca Jezusa, Józefa Menendez, żyjąca od 1890 do 1923 roku. Ona, podobnie jak siostra Benigna, została wezwana, aby być posłanką orędzia miłości i miłosierdzia do świata, aby przypomnieć nieskończoną miłość serca Bożego do ludzi, przez które wyświadczane jest nieustannie miłosierdzie Boże. Miała też ogłaszać, że Bóg pragnie, aby ludzie wierzyli w Jego miłosierdzie, by oczekiwali wszystkiego od Jego dobroci i by nigdy nie wątpili w Boże przebaczenie. Jej orędzie miało też swej treści napomnienie, że miłosierna miłość Boża jest niedoceniana, zapomniana, a nawet wzgardzona. I ażeby ludzkość, doceniając tę miłość, zdobywała się na wzajemność. Ponadto Chrystus, zapewniając o miłosiernej miłości względem grzeszników, wzywał do ekspiacji za grzechy świata. Osoby zaś, które zechcą odpowiedzieć na orędzie miłosiernej miłości, zapraszane są do wypełniania w swoim życiu potrójnej postawy, wynagrodzenia miłości i ufności. I w tym miejscu dochodzimy do objawienia, które z pewnością jest nam najbardziej znane i najbliższe naszym sercom, a mianowicie objawienie dane siostrze Faustynie z zakonu sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. W tym objawieniu Pan Bóg najmocniej upominał się o uczczenie Go w tajemnicy swego miłosierdzia. I to właśnie ono stało się inspiracją do szczególniejszego zainteresowania się prawdą o miłosierdziu Bożym i przyczyniło się do powstania nowych form kultu tegoż miłosierdzia. Nie można też zapomnieć o trudnej historii rodzenia się i upowszechniania nabożeństwa do miłosierdzia Bożego, w której swą niepowtarzalną rolę spełniły osoby przez Boga wybrane. A zatem siostra Faustyna Kowalska, a za nią jej spowiednik i kontynuator, zlecony jej w objawieniach misji, już błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, którego też będziemy poznawać w kolejnych audycjach. Podsumowując, inspiracje, które wpłynęły na te wszelkie tematy związane z miłosierdziem z Bożym, wypływające z objawień świętej siostry Faustyny, pojawienie się nabożeństwa w formach wywodzących się z tych jej wizji, objawień, publikacje błogosławionego już księdza Sopoćki o miłosierdziu Bożym i kulcie i jego starania o zatwierdzenie święta i kultu w Kościele, wszystko to nie mogło być niezauważone przez władze kościelne i teologów. Po II wojnie światowej podjęte zostały zatem badania nad prawdą miłosierdzia Bożego. Kult zaczął tym samym zyskiwać solidne podłoże biblijne i teologiczne, a wykładnią tej nauki stał się głos Kościoła zawarty we wspomnianej już wcześniej encyklice też już świętego Jana Pawła II Dives in Misericordia. Dopełnieniem zaś tych zapisanych treści było ustanowienie Święta Miłosierdzia Bożego, drugą niedzielę wielkanocną i akt zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu w 2002 roku w sanktuarium w Łagiewnikach w Krakowie. Dzięki temu kult Bożego Miłosierdzia został ubogacony o nową jego formę, wywodzącą się z objawień świętej Faustyny Kowalskiej, która wraz z wyniesieniem na ołtarze zyskała kościelną aprobatę. W tym miejscu chcę zaprosić, tak jak tutaj żeśmy próbowali sobie mówić, do naszego kultu miłosierdzia Bożego, pewnie bardzo wielu z nas, pewnie i codziennie modli się w godzinie miłosierdzia Bożego, jak to czynimy w naszym diecezjalnym sanktuarium miłosierdzia Bożego w Kaliszu przy ulicy Asnyka 54, koronką do miłosierdzia Bożego. Też z refleksją teraz obecnie nad naszym przygotowaniem się do beatyfikacji księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, która będzie 7 czerwca w Warszawie. Czytamy też fragmenty wtedy dzienniczka jego i zapisy z jego uwięzienia, zapiski więzienne. A później też jest około 15:15 msza święta od poniedziałku aż do soboty, na co też zapraszam serdecznie, aby kto tylko może, a tych osób coraz więcej przybywa na tą godzinę miłosierdzia od 15:00. No zapraszam serdecznie, aby się też modlić o miłosierdzie Boże dla nas i dla całego świata. Bóg zapłać.